Radio Xon. To twoje ulubione radio. Nie wiedziałeś?
Proszę Państwa, w dzisiejszym programie Jeleniu Górzanie mamy bardzo miłego gościa, no a jakże weterana Jeleniej Góry, choć sam ma niewiele więcej lat niż zaraz wyliczymy i czuje się jeleniogórzaninem, choć od kilku lat pracuje twórczo poza Jelenią Górą, a ja Państwu prezentuję pana Ireneusza Łojka, który aktualnie prezesuje w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, która nazywa się Uzdrowisko Świeradów Czerniawa. Dzień dobry, witam pana serdecznie, panie Ireneuszu.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
Bardzo cieszę się, że się pan utożsamia z Jelenią Górą, no bo w końcu przyszło panu tutaj 52 lata mieszkać z drobnymi przerwami, ale proszę powiedzieć, jak to się stało, że to do tej Jeleniej Góry pan trafił? Przypominam, że program Jeleniogórzanie to program nie o polityce, nie o wielkich wydarzeniach, ale o życiu tych, którzy temu miastu poświęcili swoje lata życia, a pan, z tego co wiemy, je twórczo temu miastu poświęcał.
Dziękuję. Trafiłem do Jeleniej Góry, no moich rodziców oczywiście. Tato rozpoczął pracę w nieistniejącym już wiele lat studium nauczycielskim, które mieściło się w gmachu obecnego Uniwersytetu Ekonomicznego przy ulicy Nowowiejskiej, a mama rozpoczęła pracę jak w charakterze polonistki w szkole podstawowej numer 14, a ja jako taki kilkuletni osesek zacząłem chodzić do przedszkola obecnie nazywanego Okrąglaczkiem.
A niech pan powie łaskawie nam, skąd rodzice przyjechali tutaj do Jeleniej Góry i dlaczego?
Rodzice wprost przyjechali ze Szczawna-Zdroju. No, przyjechali dlatego, że no, tato dostał tutaj pracę, a był nauczycielem w liceum w Wałbrzychu, ale stwierdził, że chce się rozwijać zawodowo. Rozpoczął doktorat, więc bardziej po drodze mu było w obszarze kształcenia nauczycieli i stąd miał ofertę do studium nauczycielskiego. A mama znalazła pracę, jak wspomniałem, w szkole podstawowej 14.
Ale korzenie państwa Łojków skąd pochodzą?
A to są z różne obszary Polski. Tato i tam jest jakby gniazdo rodowe tej odnogi Łojków, to jest Mazowsze. Wschód, okolice, no przed Tłuszczem, w kierunku na Bóg. Natomiast mama pochodzi z Lubelszczyzny, rejon Biłgoraja i Chrubieszowa.
Ireneusz jest jedynym synem państwa Łojków?
Ireneusz jest jedynym synem państwa Ojków. Niestety nie miałem żadnego rodzeństwa.
No i zaczęliśmy chodzić do przedszkola.
Tak. Zacząłem chodzić do przedszkola. Z takich wspomnień, no to duży obszar tej zieleni. Nie było wtedy tego budynku leżakowni, czyli tego słynnego okrąglaczka. No, za to był tam taki duży muchomor wybudowany z drewna, pod którym była piaskownica. Także był cień w trakcie upałów czy ostrego słońca, to myśmy się tam chronili i tam się bawiliśmy. Oczywiście były też różne inne elementy takiej infrastruktury, gdzie dzieciaki uwielbiały się bawić.
No, a potem przyszedł czas na szkołę.
Tak, potem przyszedł nieuchronnie czas na rozpoczęcie edukacji. Uczyłem się w szkole podstawowej numer 14. No i tam byłem w klasach od 1 do 5. Potem miałem taką 3-letnią przerwę, gdzie nie było mi w Jeleniej Górze i potem kończyłem 8 klasę w tejże szkole. A potem kolejny etap to szkoła średnia, liceum numer 1 imienia Żeromskiego i tam zdawałem maturę w stanie wojennym. Jestem tym rocznikiem, który był pozbawiony studniówki, jako że obowiązywała godzina milicyjna i nikt nie wyraził zgody, a zresztą też i chyba specjalnie chęci z naszej strony też nie było, żeby w tym okresie, no trudnym niewątpliwie dla Polski, żeby się hucznie gdziekolwiek bawić. Ale zrobiliśmy sobie imprezę kameralną u kolegi, który mieszka w tej chwili też dalej pod Jelenią Górą i tam w kilkunastoosobowym gronie taki sympatyczny wieczór do białego rana spędziliśmy, nie narażając się na szykany ze strony władz.
No, ale już bez belfrów.
Nie, bez belfrów we własnym gronie.
A proszę powiedzieć, jakich nauczycieli nazywanych przez nas belframi, albo starymi, albo psorami, pamięta pan z tego okresu najfajniej, którzy utkwili panu albo sympatycznie?
No na pewno nasz wychowawca, pan Kozioł, biolog.
Wspaniały, tak.
Gawędziarz, ale muszę powiedzieć, że dzięki niemu bardzo dobrze poznałem budowę komórki, bo on był tym akurat mocno zafascynowany. No i powiem tak, wróciło to do mnie nie tak dawno temu, bo w trakcie pandemii, kiedy pojawiły się takie tajemnicze skróty jak RNA, a ja wtedy już no, 10 lat temu, tak, poznając budowę komórki, również już wiedziałem, co to jest RNA, jakie są rodzaje RNA, więc jakby nie było to dla mnie specjalną tajemnicą, skąd się te szczepionki biorą i dlaczego one tak, a nie inaczej funkcjonują. Zresztą zdając później na studia, traf chciał, że też dostałem pytanie z budowy komórkowej, więc akurat to pytanie na egzaminie ustnym poszło mi no, bardzo dobrze.
Czyli może być tak, że nasz wspólny wychowawca, choć dzieli nas 20 lat różnicy wieku, może i edukacji także, właśnie zaszczepił u pana tę pańską późniejszą miłość do natury, czyli las, bowiem jak wyczytałem z dosie naszego miłego gościa, podjął on studia na Akademii Rolniczej w Poznaniu w zakresie leśnictwa.
Tak, to znaczy na pewno przyroda mnie interesowała od dzieciństwa. Dostawałem tam atlasy od rodziców, atlas ptaków, roślin. To mnie fascynowało. Potem rzeczywiście nauka biologii u profesora Kozioła to była ciekawe doświadczenie, ale to również i kwestia pewnych lektur. No, tego, że na przykład mąż mojej cioci od strony ojca był gajowym tam na Mazowszu, no to wszystko powodowało to, że miałem jakieś takie inklinacje i chciałem zobaczyć, co to jest za dziedzina i zdawałem na Wydział Leśny ówczesnej Akademii Rolniczej w Poznaniu. I to był 82 rok, czerwiec, pamiętny mundial w Hiszpanii, więc trzeba było dzielić czas między oglądaniem meczy, a przygotowaniem się do egzaminów wstępnych.
No i uzyskał pan tytuł magistra inżyniera leśnictwa.
Tak, dokładnie.
Potem, z tego co pamiętam, pracował pan troszeczkę w branży, bo i w Karkonoskim Parku Narodowym, trochę i w leśnictwie, ale też miał pan taką przestrzeń życiową jako belfer.
Tak, miałem taki fragment kilkuletni, kiedy uczyłem wtedy w istniejącym technikum leśnym, które było w Zespole Szkół Drzewnych i Leśnych w Sobieszowie. Ta szkoła długo nie funkcjonowała jako technikum, bo tylko 3 roczniki wyszły z tej szkoły. Później jak już technikum przestało funkcjonować, czy w zasadzie już kończyło, no to musiałem podjąć decyzję, tak? Albo iść w kierunku pedagogicznym, albo podjąłem decyzję, że wracam do zawodu. Krótko pracowałem na leśnictwie Szklarska Poręba, później pracowałem przez kilka lat w Leśnym Banku Genów. To był początek w ogóle tej placówki, więc miałem też możliwość współtworzenia jej na samym początku, tworzenia zespołu, który zajmował się pozyskaniem materiału genetycznego. A tak mówiąc po ludzku, wtedy myśmy zajmowali się między innymi zbieraniem szyszek, po to, żeby można było z nich uzyskać nasiona, które później były przechowywane w chłodni. Pewnie do dzisiaj jeszcze są przechowywane.
No ale potem porzucił pan właściwie zawód, trochę na rzecz polityki, albo może też samorządu, bo przez 3 kadencje był pan radnym Rady Miasta w Jeleniej Górze.
Tak, to znaczy ja może nie tyle porzuciłem zawód, co pewne okoliczności, na które ja nie miałem wpływu, tak pokierowały, że nie tylko ja musieliśmy przekształcić się z pracowników Leśnego Banku Genów w podmiot zewnętrzny, który świadczył usługi. I jak to w życiu bywa, zaczęły się zmieniać reguły gry i stwierdziliśmy, że po prostu no, nie opłaca się ten, mówiąc kolokwialnie, biznes. Więc trzeba było szukać innej drogi życiowej. Wtedy trafiłem do Karkonoskiego Parku Narodowego, gdzie też pracowałem kilka lat. A w międzyczasie, właśnie już będąc jako pracownik Karkonoskiego Parku Narodowego, wystartowałem w wyborach samorządowych w 2006 roku i objąłem mandat radnego, chociaż mój pierwszy start w wyborach samorządowych był 4 lata wcześniej, ale wtedy akurat to było przetarcie, więc mandatu nie uzyskałem. W 2006 roku zostałem radnym Rady Miejskiej Jeleniej Góry i byłem tym radnym przez 3 kadencje do roku 2018.
Ciekawe, bo tego akurat nie pamiętam, choć jestem żywym obserwatorem historii życia samorządowego w Jeleniej Górze. Czy pan się opadał zawsze tam po stronie opozycji, czy po stronie władzy?
Znaczy, ja mam poglądy, które specjalnie nie zmieniam, tak? A one akurat w dużej części plasują mnie po obecnej stronie opozycji, jeżeli chodzi o Radę Miejską Jeleniej Góry. Aha. Natomiast jestem związany z Prawem i Sprawiedliwością. W 2002 roku, jak wspomniałem, po raz pierwszy startowałem, ale wtedy myśmy startowali pod szyldem Prawo i Samorządność dla Jeleniej Góry, a od 2006 roku jako Prawo i Sprawiedliwość.
A niech pan łaskawie, panie Ireneuszu, powie z okresu swojego rajcowania, czy udało się w pańskiej radzie stworzyć coś spektakularnego, coś ważnego dla mieszkańców Jeleniej Góry. Coś, czym mógł się pan pochwalić dzisiaj po tylu latach od tego czasu.
Czy powiem tak, z perspektywy tych 12 lat niewątpliwie naszym sukcesem, tylko ja już niestety nie pomnę, to było to kadencji, to były kwestie dotyczące na przykład dopłaty do cen wody. Bo to zawsze był temat drażliwy w mieście, pewnie jest do dzisiaj, więc myśmy tam kilkukrotnie, tak powiem, robili próby podejścia pod zmianę taryfy, która była trudna, właściwie nie było możliwości zmian, natomiast udało nam się skutecznie doprowadzić do dopłat do wody i do ścieków. Udzielałem się też, jeżeli chodzi o mieszkaniówkę, czyli byłem w społecznej komisji mieszkaniowej. Mam wrażenie, że kilku osobom udało mi się pomóc, bo pamiętam moje dyżury w Radzie Miejskiej, kiedy osoby przychodziły i głównie to 80% problemów to były problemy mieszkaniowe z wykupem mieszkań, mieszkaniami socjalnymi i to był taki obszar, który wydawał mi się i pewnie do dzisiaj jest nierozwiązany w mieście. Natomiast też to pokazało, że tak naprawdę trudno jest, będąc w opozycji, nawet jeżeli był taki moment, kiedy to radni w większości w Radzie byli po przeciwnej stronie barykady niż pan prezydent, to jednak ustawa o samorządzie jest tak skonstruowana, że to władza wykonawcza ma absolutnie decydujący głos, a Rada Miejska, nawet jeżeli ma dobre pomysły, to wbrew woli prezydenta nie jest w stanie tych pomysłów wdrożyć w życie. Po prostu prezydent decyduje o wydatkach w budżecie. Jeżeli pewne inwestycje nawet wpisane do budżetu mu nie pasują, to po prostu ich nie realizuje i nie ma żadnego skutecznego mechanizmu, który mógłby go przymusić do tego, żeby zrobić coś, czego nie chce.
Panie Jirku, jeszcze pozostańmy przy tym wątku samorządowo, trochę jednak politycznym. Czy to oznacza, że głos z opozycji, zawsze tam było tak prawie pół na pół, właściwie się nie liczy w tej arytmetyce wyborczej?
No z przykrością muszę stwierdzić, że nie. Dlatego, że jakiś taki dziwny, nie znam innych samorządów, nie będę się na ich temat wypowiadał, mogę mówić o Jeleniej Górze. W większości przypadków nasze propozycje, które nam się najczęściej wydawały, że są przemyślane i rozsądne, były negowane. Na etapie takim, że to nie jest pomysł prezydenta, w związku z powyższym, no nie będzie przyjmowany. A jeżeli nawet zdarzało się tak, że nasz pomysł jednak okazywał się być istotny, to on się później pojawiał w nieco zmodyfikowanej formie jako propozycja prezydenta. Natomiast no, ja nie pamiętam takiej sytuacji, żeby prezydent przychylił się do jakichś naszych propozycji, wniosków, projektów uchwał czy zmian w uchwałach i stwierdził tak, to jest dobry pomysł, należy go przyjąć. Nie, to było na zasadzie takiej, że jeżeli myśmy to zgłaszali, to z automatu było to odrzucane jako, no bo to opozycja zgłasza, więc z tego nie będziemy procedowali.
Panie Jirku, uciekajmy z tego grząskiego pola polityki, bo zdaje się, że i w tym niewygodnie się pan czuje. A jest to rozmowa o Ireneuszu Łojku. Przejdźmy jednak może do tych spraw, które z tą Jelenią Górą nadal są związane. Proszę powiedzieć uprzejmie, jak pan dzisiaj patrzy na obecność dwóch takich, może i trochę konkurencyjnych dla siebie, choć mieszczących się w jednym pojęciu geograficznym kotliny jeleniogórskich powiatów, jak powiat ziemski, czyli powiat karkonoski i powiat jeleniogórski łącznie z Grodem, czyli powiatem grodzkim jeleniogórskim. Czy to się kłóci, czy nie?
Ja myślę, że tak jak wcześniej, tak i dzisiaj nie ma synergii między tymi dwoma podmiotami. Powiat żyje jakby swoim rytmem, swoim życiem. Miasto żyje swoim rytmem, swoim życiem. Ja tu nie widzę uzupełniania się w funkcjach, chociaż one teoretycznie występują. Tak? Natomiast tej synergii niestety nie ma i myślę, że miasto Jelenia Góra też na tym nie zyskuje. Dlatego, że ukuto taką teorię, czy taką tezę, że Jelenia Góra jest miastem turystycznym. W moim odczuciu to jest zdecydowanie błąd w myśleniu. My nie jesteśmy miastem turystycznym. My nie dorobiliśmy się przez te kilkadziesiąt lat żadnego znaczącego produktu turystycznego, który moglibyśmy gdzieś na zewnątrz sprzedać. Ja powiem Państwu taką anegdotyczną historię. Jak właśnie pracując w Karkonoskim Parku Narodowym, byliśmy na jakiejś konferencji w Czechach, w małej miejscowości, już nie pomnę jej nazwy, ale tam uderzające było to, że na większości budynków były tabliczki zamontowane, gdzie w kilku zdaniach opisywano historię tych nieruchomości. I to było w języku czeskim, niemieckim i po polsku. Natomiast w Jeleniej Górze my mamy wiedzę o pewnych postaciach historycznych, które na przykład w naszym mieście bywały, jak chociażby prezydent Stanów Zjednoczonych Adams, który był tutaj, ale jeszcze nie jako prezydent. Śladu informacji, gdzie on był, nie ma. Tak? Nie wiemy na przykład, gdzie była pierwsza poczta. Tak? No, nikt nie jest zainteresowany, żeby nawet takiego turysty, który ma chwilę czasu, idąc po mieście, żeby mógł sobie, że tak powiem, na ulicy zapoznać się z historią naszego miasta, to nie są duże pieniądze. To jest tylko chyba brak woli wykonania tego. Nie potrafię tego zrozumieć. To jest taka kwestia, która jest boląca. Ja pamiętam jeszcze za prezydentury pana Marcina Zawiły. Była taka koncepcja, że miasto będzie w hotelach w Szklarskiej, w Karpaczu, zamieszczało nasze informatory na temat życia kulturalnego w Jeleniej Górze, czyli co się dzieje na przykład w teatrze w jednym, w teatrze w drugim, w BWA. Powiem tak, no stawiam orzechy przeciwko dolarom, że ta akcja nie jest prowadzona. Więc nawet jeżeli ktoś przyjeżdża na wypoczynek w góry, to i tak z ofertą czegoś interesującego w Jeleniej Górze i tak się nie ma szans spotkać, chyba że będzie, powiem, no, szukał po internecie, co można zrobić z wolnym czasem, na przykład jeżeli jest dzień niepogody, a no nie chce mu się, tak powiem, w deszczu wędrować po górach, więc może zjedzie, poświęci te 15 minut, dojedzie do Jeleniej Góry i tutaj może coś ciekawego zobaczy. Myślę, że ta oferta po prostu nie dociera do naszych potencjalnych turystów.
Bo ma pan rację, nie tylko z racji obecnie wykonywanej pańskiej profesji, do czego zaraz przejdziemy, ale również z wypowiedzi wielu pańskich poprzedników, którzy twierdzą, że właściwie ileż można piać o kościołach, bramach i ratuszu, nic nowego nie ma. Tymczasem, jak mówił jeden z naszych gości, każdy dom, każda kamienica na Jeleniej Górskim rynku to historia jakiegoś rodu, historia jakiegoś fragmentu Jeleniej Góry, który na całym interesującym się problematyką historyczną i turystyczną w zachodzie byłyby no właściwie eksponowane, podobnie jak ta ścieżka w Borowym Jarze, która jeszcze do niedawna była zarośnięta przez krzewy, która prowadzi do jedynego dębu cesarskiego. No ale to jest jak gdyby wizja Jeleniej Góry, która ponoć ma być stolicą karkonoszy. Rzeczywiście mamy problemy z takim pojęciem, ale pozostańmy przy synergii. W wielu przypadkach środki inwestycyjne i nie tylko inwestycyjne uzależnione są od dobrego klimatu danego miasta, pewno i personaliów też w Dolnośląskim Urzędzie Marszałkowskim. Czy ma pan pogląd na te relacje?
Na pewno tak, dlatego że to jest proste. No, nigdy nie będzie tylu pieniędzy, ile będzie chętnych do ich wzięcia, tak? Więc trzeba przygotować dobre programy i utrzymywać kontakt też taki personalny z zarządem Urzędu Marszałkowskiego, z marszałkami, bo nic tak dobrze nie buduje relacji jak bezpośredni kontakt. I wtedy rzeczywiście można liczyć na przychylność Urzędu Marszałkowskiego w pozyskiwaniu środków i w racjonalnym wykorzystaniu, ale podstawą musi być dobrze umotywowany wniosek, który będzie mógł liczyć na przychylność tych, którzy będą decydowali o przyznaniu środków.
Chociaż istnieje teoria o tak zwanym zrównoważonym rozwoju Dolnego Śląska.
Znaczy myślę, że to nawet nie jest teoria, bo akurat ostatnie lata wprost pokazują, że bardzo dużo środków marszałkowskich, ale również i rządowych są kierowane właśnie do małych miasteczek, do wiosek, do powiatów. Jako że no, ten model, nie przypomnę sobie tej jego nazwy, bo jest bardzo trudna, którą pan minister Michał Boń z tego czasu ukuł, że jak będzie się rozwijało centrum, to będą się przy okazji rozwijały peryferia, no to akurat dało dokładny odwrotny efekt, bo centra się rozwijały, wysysając wszystko to, co było na peryferiach. Zresztą ten proces drenażu do dzisiaj trwa i pewnie trudno jest go zatrzymać, no bo dla młodych ludzi no, magnesem do zostania na miejscu są możliwości rozwojowe, tak? Zawodowe, zarobkowe, mieszkaniowe, zapewnienie dzieciom dostępu do przedszkoli, do dobrych szkół. No niestety akurat te, przynajmniej część z tych elementów oferują duże miasta, a miasta małe czy średnie, jak Jelenia Góra, no, nie są w stanie takiej atrakcyjnej oferty przygotować. Ja już mówię to, co jest po stronie samorządu. Tak? Wiadomo, że samorząd nie będzie pracodawcą w przedsiębiorstwach, tak? Jest pracodawcą w urzędach. Natomiast no, też jest kwestią jakby aktywnego poszukiwania dobrych pracodawców, żeby oni tworzyli też dobrze płatne i rozwojowe, innowacyjne miejsca pracy.
A co pan uważa dzisiaj za największy kłopot Jeleniej Góry? I gdyby pan tak miał cudowną różdżkę, to jakby pan mógł uderzyć w ten dzwonek, to co powinno się dziać po to, aby Jelenia Góra przestała być miastem trochę daleko od szosy?
No właśnie, trochę daleko od szosy jesteśmy. To jest nasz problem położenia i skomunikowania Jeleniej Góry z resztą kraju. Ja mam nadzieję, że decyzja o budowie drogi łączącej Jelenią Górę z węzłem autostradowym w Zabolkowem będzie zrealizowana i za kilka lat będziemy mieli rzeczywiście w miarę komfortową możliwość dojazdu. Natomiast samo skomunikowanie jeszcze nie zapewnia sukcesu. My dalej jesteśmy póki co miastem tranzytowym dla osób, które jadą w góry. Czy to Szklarska, czy to Karpacz. I jest kwestia przemyślenia funkcji miasta. I to takiego dogłębnego. Ja nie mam tutaj takiego rozwiązania, które bym od razu był w stanie wdrożyć, tak, i uzdrowić sytuację w Jeleniej Górze. Natomiast na pewno numerem jeden jest kwestia zatrzymania migracji młodych ludzi z Jeleniej Góry. To bez tego po prostu, no cóż, ja też mam swoje lata i powiem z przykrością, no będziemy miastem ludzi starzejących się, czyli tak powiem, no nie z wielkimi perspektywami rozwojowymi. ale to od tego jest prezydent, od tego są radni, którym powierzono mandat sprawowania władzy w mieście, żeby oni próbowali znaleźć środki zaradcze. Tym bardziej, że Jelenia Góra ma strategię rozwoju własnego miasta. Pytanie, na ile ona jest jeszcze adekwatna do sytuacji obecnej i na ile jest wprowadzana w życie.
Ma pan przecież swoich następców w tym opozycyjnym bloku pośród radnych Jeleniej Góry. Czy oni tego elementu nie mogą podnosić?
Z tego, co się orientuję, próbują pewne tematy pokazywać na forum rady. No pamiętajmy, że jednak ostatnie dwa lata to był trudny bardzo okres. Tak? Rada zresztą też obradowała w bardzo specyficznych warunkach, wręcz korespondencyjnie, mailowo na samym początku. Więc wiadomo, tutaj debaty jako taki siłą rzeczy być nie mogło. Teraz mam nadzieję, że do końca kadencji, do której zostało półtora roku, nasz klub przedstawi propozycje, które będą rzeczywiście poważnie traktowane przez władze miejskie, jeżeli chodzi o perspektywy dla miasta, a przede wszystkim dla mieszkańców.
Przejdźmy do mniejszych miejscowości. Jak wspominałem państwu, pan magister inżynier Ireneusz Łojek pracuje dzisiaj na kontrakcie w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, spółce należącej zresztą do konsorcjum KGHM-u, która się nazywa Uzdrowisko Świeradów Czerniawa. To właśnie taka zbitka dwóch oddzielnych ośrodków sanatoryjnych i teraz niech będzie króciutko o tej pańskiej dumie zawodowej.
Powiem tak, rzeczywiście wiele rzeczy na tą chwilę udało się w uzdrowisku zrobić. W domu zdrojowym wyremontowaliśmy znaczną część pokoi, które są naprawdę w wysokim standardzie. Wybudowaliśmy nową bazę zabiegową w domu zdrojowym. Stworzyliśmy całkowicie nową strefę dla zabiegów opartych na wodzie, czyli taką strefę hydro. Tutaj też nie było. Pozyskaliśmy ostatnio środki z Ministerstwa Kultury na odnowienie elewacji domu zdrojowego, na razie jednej części, ale będziemy sukcesywnie pozyskiwać, mam nadzieję, środki na to, żeby dom zdrojowy został odnowiony. Także jeszcze jest wiele drobnych rzeczy, które zostały wykonane. Mamy dosyć bogatą ofertę rehabilitacyjną. Zresztą uzdrowisko o tyle jest specyficzne, że oprócz takiej typowej działalności sanatoryjnej również prowadzi podstawową opiekę zdrowotną, dwa oddziały szpitalne, to jest reumatologia i rehabilitacja ogólnoustrojowa, więc naprawdę mamy bogatą ofertę, mamy bardzo dobry zespół fizjoterapeutów, dobrze jesteśmy wyposażeni. Jeżeli mogę taką informację przekazać, będziemy wprowadzali na rynek produkt dla osób wyżej niż średniego wieku, dedykowany dla panów pod kątem prostaty i dla pań, też z problemami urologicznymi. Będziemy chcieli to rozszerzyć. Na razie to będzie niestety w formie komercyjnej. Natomiast za, myślę, że niezbyt wygórowane stawki. Będziemy też rozmawiać z NFZ-em, czy oni by chcieli wejść w taki program finansowany ze środków NFZ-u. Kończymy rehabilitację po-covidową, którą prowadziliśmy od grudnia 2020 roku. Też na początku w formie komercyjnej i chyba jako pierwsi w Polsce w ogóle tą usługę medyczną wprowadziliśmy na rynek. Więc dużo się dzieje, nie będę zdradzał wszystkich tajemnic, bo być może będzie się działo jeszcze więcej i uzdrowisko będzie rzeczywiście jako spółka takim motorem napędowym dla Świeradowa, a uzdrowisko na tą chwilę w powiecie lubańskim jest bodajże największym pracodawcą.
Mówi się, że w Świeradowie mówi się jedynie po niemiecku.
Nie jest to prawda. Muszę powiedzieć, że akurat był taki moment, kiedy nawet część pensjonatów, hoteli była nastawiona głównie na klienta niemieckiego. Natomiast niestety pandemia wycięła tego klienta. U nas też on stanowił w szczytowych momentach 40% z gości komercyjnych. W tej chwili nie przekracza to 15%. Natomiast bardzo dobrze od kilku lat dopisuje polski klient, polski turysta, osoby, które przyjeżdżają do nas właśnie, żeby podreperować zdrowie, naładować akumulatory i w pełni sprawnie wrócić do obowiązków zawodowych, do obowiązków rodzinnych.
A jak łatwo się dostać do pańskich ośrodków uzdrowiskowych w Czerniawie i w Świeradowie? Czy komunikacja się poprawiła, czy dalej to kłopot?
Czy komunikacja się niestety nie poprawiła, a z tych informacji, które do mnie dotarły ostatnio, będzie jeszcze gorzej, dlatego że od poniedziałku mam ich zamknięta droga ze Szklarskiej do Świeradowa, bo będzie remont tego odcinka przy zakręcie śmierci, więc albo Stara Kamienica, albo przez Mirsk. Ale podobnież też ma być kwestia skomunikowania koleją i ma być ta trasa z Mirska do Świeradowa ma być uruchomiona z połączeniami kolejowymi, ale to jest perspektywa najbliższych kilku lat.
No, mam nadzieję, że tak będzie. Teraz będzie trudno, proszę Państwa, ale ta droga przez Świeradów, jechałem tam niedawno, rzeczywiście wymaga naprawy. I jutro też u nas zaświeci słońce. Panie Ireneuszu, proszę uprzejmie powiedzieć coś o rodzinie, o swoich dzieciach, o żonie, gdzie pracuje, jak się Wam żyje i jakie są plany najbliższe urlopowe.
My z żoną mieszkamy w Reniogórze. Mam dwójkę dzieci, córkę i syna. Oboje mieszkają we Wrocławiu. Jestem dziadkiem, mam wnuczka i wnuczkę. We wrześniu będzie drugi wnuczek, czyli będę miał troje wnucząt. Z dzieciakami się widujemy dosyć często, to tak mniej więcej raz na miesiąc albo my jesteśmy u nich, albo oni przyjeżdżają do nas. Żona pracuje w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska, zajmuje się projektem Czyste Powietrze. Jest, ma dużo pracy, bardzo dużo pracy. Zawalone z tymi wnioskami, zresztą nie tylko ona, tak? To jednak ten program ma dosyć dużą popularność i wiele osób ubiega się o dotacje z tego programu. No cóż, jeszcze do emerytury trochę czasu mi zostało. Żonie 2 lata, mi trochę więcej. Na razie mieszkam w Reniogórze i póki co na razie się nie wyprowadzam.
A niech mi pan powie, jakie ma pan prezes Ireneusz Łojek pasje po tym, kiedy wróci już te 40 parę kilometrów dzielących Świeradów od Jeleniej Góry do domu. Kiedy już żona wróci, co robicie i czy macie działkę, czy ma pan jakieś pasje?
Czy działki nie mamy, natomiast z żoną lubimy sobie pojeździć po okolicy. Mamy taką trasę spacerową, gdzie sobie lubimy pochodzić. No nie za często niestety. Ja jeżeli jeszcze mam na to trochę energii, to zdarza mi się wybrać na korty, pograć w tenisa. Najczęściej niestety ze ścianą. No oczywiście to żart, tak? No, ale przyznam się, że byłem ostatnio ponad rok temu, więc jakby takim zapalonym tenisistą to nie jestem. Ale potrafię grać. Z takich pasji, które mam, ale one są takie mniej aktywne, to zawsze lubiłem historię. Więc ten obszar mnie też interesuje. No dzisiaj jakby te możliwości, oprócz czytania książek, no to wszelka ilość dostępnych informacji w internecie, no jakby też zabija aktywność, no bo człowiek chciałby coś obejrzeć, poczytać, więc jakby siłą rzeczy, no czas jest niepodzielny, więc albo na spacer, albo...
Czyli spokój i równowaga dziadka, ojca, prezesa, ale też pasjonata naszego miasta. Przypominam Państwu, że gościem naszym był dzisiaj w programie Jeleniogórzanie pan magister inżynier Ireneusz Łojek, choć leśnik z wykształcenia, to w gruncie rzeczy zarządca majątku KGHM-u, a szczególnie spółki z o.o., która zajmuje się uzdrowiskiem w Świeradowie Zdroju i Czerniawie. Panie Ireneuszu, na koniec naszej audycji każdy ma prawo wybrać sobie jakąś melodię, którą mu wraz z życzeniami zdrowia zadedykujemy w imieniu załogi Radia Ksant. Co pan wybiera?
Jeżeli mogę, to bym wybrał utwór zespołu Dire Straits, Brother in Arms.
Dzisiaj pan mówi, jutro pan ma. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
Dziękuję.
Through these fields of destruction, baptisms of fire, I've witnessed your suffering as the battle reached high. And in the fear and the alarm, you did not desert me, my brothers and I. sun's gone to hell. Let me bid you farewell. Every man has to die, but it's written in the starlight, in every line in your palm. We're fools to make war on our brothers and our
Radio Xon. To twoje ulubione radio. Nie wiedziałeś?